Tytuł tygodnia.
Aleksander Przybylski, Abisynia, osiedle na poznańskim Grunwaldzie. Autor zainteresował się historią miejsca, w którym mieszka. Na początku XX wieku, w trójkącie obecnych ulic Grunwaldzka, Bułgarska i Marszałkowska, powstało osiedle nowoczesnych jak na tamte czasy willi. Płaskie dachy i modne białe mury nasunęły skojarzenia z popularną wówczas Abisynią. Okupacja hitlerowska to czas brutalnych wysiedleń polskich właścicieli i zakwaterowanie nowych niemieckich lokatorów. Mówi autor książki, mieszkaniec poznańskiej Abisyni, Aleksander Przybylski.
Sięgałem do spuścizny na przykład Karla Stahl-Uracha, architekta bardzo znamienitego berlińskiego, który tutaj osiadł w czasie okupacji. Sięgałem też do akt karnych, do spraw na przykład Egona Erzuma, Sztandartenführera SS, który tutaj mieszkał, i Sztandartenführera Andreasa von Koskula. To zbrodniarze wojenni, którym wytoczono procesy po wojnie i których akta znajdują się w Bundesarchiv. Księgi meldunkowe okupacyjne, które są zdeponowane w archiwum państwowym w Poznaniu. To jest naprawdę kopalnia wiedzy. One wymagają opracowania. Tutaj wielkie podziękowania w stronę pana dyrektora Henryka Krystka, który mnie wspaniałomyślnie udostępnił, bo one są w nie najlepszej kondycji. Wymagają digitalizacji, ale to jest kopalnia wiedzy o tych często nazistach, czasami po prostu zwykłych Niemcach, których tutaj los wojenna zawierucha rzuciła do Poznania, więc to był trop.
Abisynia, czyta Paweł Wódczyński.
W ciągu 5 lat pobytu w Poznaniu zajął się planami rozbudowy przejętych przez policję koszar przy ulicach Grunwaldzkiej i Bukowskiej oraz przebudową budynków przy Placu Wolności 17 i 18 dla dowództwa Ordnung Polizei. To również Stahl-Urach załatwił poznańskim dominikanom dodatkowe piętro w klasztorze. Według jego wytycznych ukończono bowiem przerwaną przez wybuch wojny budowę. Do oryginalnego projektu Stefana Cybichowskiego dodał cokół z rustyki. Autor nie mógł zaprotestować przed tym historyzującym wtrętem, bo pracodawcy Stahl-Uracha z SS rozstrzelali Cybichowskiego kilka miesięcy wcześniej. Gmach posłużył za siedzibę osławionemu komendantowi poznańskiej policji Johanowi von Malsen-Ponikałowi. Z pewnością Stahl-Urach nie mógł przy tej pracy puścić wodzy fantazji. Jedyną pamiątką z czasów poznańskich, która świadczy o artystycznym temperamencie Stahl-Uracha, są stworzone przez niego portrety. Znaleźli je wśród książek właściciele willi, gdy wrócili z wojennej tułaczki. To niewielkie prace stylizowane na popularne w XVIII wieku obrazy, przedstawiające jedynie profil portretowanej osoby. Reszta twarzy była wypełniana czarnym tuszem lub, jak w tym przypadku, wycięta z czarnego papieru. Ubrania i nakrycia głowy Stahl-Urach wykonał z pietyzmem, wykorzystując skrawki złoconych tkanin i koronki. Portretował zapewne swoich przyjaciół albo bawił się, tworząc ogólne typy ludzkie.
No to była bardzo żmudna robota. Proszę sobie teraz wyobrazić, że biorę około 200 nazwisk nastolatków, domniemuję, że mogą jeszcze żyć, i wrzucam to w Google i próbuję to znaleźć. Książki niemieckie telefoniczne, i udało mi się w 2 przypadkach dotrzeć do doktora Romana Reslera, obecnie wykładowcy teologii w Bremie, i do doktora Paula Lankisza, kardiologa, którzy tutaj mieszkali jako dzieci. Oni mi dostarczyli bardzo ciekawych informacji na temat tego, co tu się działo w latach 39-45, co było zupełnie białą plamą do tego momentu.
Nie zdziwili się twoją prośbą?
Bardzo. Roman Resler był kompletnie zszokowany, kiedy powiedziałem nazwę dość kalekim niemieckim, senatorem Weg. Jemu przypomniało się dzieciństwo, które, jasne, dla niego z wiekiem ta świadomość, że ta idylla jego była zbudowana na nieszczęściu Polaków stąd wyrzuconych, wysiedlonych, jakby do niego dotarła, ale też trudno się dziwić, że dla mężczyzny, który wówczas był chłopcem, miał 10 lat tutaj, no to jest miejsce, które nie kojarzy się z okropieństwami wojny, tylko z zabawami na rowerach.